Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam moich gości, a są dzisiaj nimi pani Anastazja Kowalska, dzień dobry.
Witam.
Uczestniczka projektu Ruszamy w Miasto, projektu integrującego seniorów i młodych ludzi. Będzie z nami również dzisiaj, jest z nami dzisiaj pani doktor Elżbieta Okońska, pedagog z UKW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I jeszcze prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa.
Proszę bardzo. Daria Królikowska, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry.
Witam
serdecznie. I doktor Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj jak rodzynek na style, jeden mężczyzna, a parytety dzisiaj nie zadbałam. Jakoś mam dwóje z tego.
Trudno, co zrobić?
Zaopiekujemy się.
Musi się pan doktor jakoś, tak właśnie, zaopiekujemy się panem. Rodzina. Dzisiaj o rodzinie chcemy rozmawiać. Temat rzeka, ale pewne tylko rzeczy może nakreślimy. Rodzina, czym jest dzisiaj dla nas, drodzy państwo? No właśnie, na początek może w jakiś sposób wychowanie i tradycje, które wynosimy z własnego domu, rzutują potem na to, jak te swoje rodziny budujemy. I czy to jest dobrze, że mamy w głowie te wszystkie tradycje, czy też nie? Czy lepiej byłoby zaczynać wszystko z pustą kartką? Jak to jest? Elżbieto.
Ja myślę tak, że posłużę się tutaj danymi. Badania z CBOS-u z 2013 roku wskazują niezmiennie, że szczęście rodzinne jest zawsze na pierwszym miejscu wśród wszystkich wartości, które wyznajemy.
Wszyscy badają, tak?
To jest 78% badanych. Z kolei były robione badania także przez CBOS ubiegłoroczne zaufania społecznego. I tu ufa członkom najbliższej rodziny aż 98% badanych. Więc tak naprawdę rodzina jest cały czas tym fundamentem, mimo tych wszystkich zmian, które następują.
A czy to nie jest tak, że my tak po prostu mówimy, jak nas pytają?
Wydaje mi się, że znowu tutaj przywołam badania z kolei wśród dzieci i młodzieży, które paradoksalnie zawsze stawiają na pierwszym miejscu jednak szczęście rodzinne, jednak rodzinę. Z drugiej strony każdy z nas ma swoje specyficzne doświadczenia. Taki jeden z moich ulubionych francuskich aktorów, Jean Gabin, powiedział, że kiedyś tak, że krewni są jak piękny górski krajobraz. Najlepsze wrażenie robią z daleka. Więc trochę jest tak z tą naszą rodziną, że my bardzo chcemy, bardzo jesteśmy przywiązani do tych tradycji. Nie da się ukryć, że rodzina jest takim inkubatorem wielu wartości. A z drugiej strony, co byśmy nie powiedzieli o wszystkich mądrych teoriach pedagogicznych, czy psychologicznych, czy socjologicznych, to tak naprawdę prawda jest bardzo prosta i banalna. To, w jaki sposób my wychowujemy dzieci, te dzieci gdzieś tam będą później
przenosić
jak to powiedział, znowu tutaj przywołam Talesa z Miletu, taki znany filozof starożytny, który powiedział tak, jak ty rodzicom, tak dzieci tobie. I to jest tak naprawdę fundamentalna prawda. Dzieci widzą, dzieci naśladują i to są te tradycje, o
jak
których...
Jak ty rodzicom, dzieci tobie.
Tak, jak ty rodzicom, dzieci tobie. Więc myślę, że rodzice są cały czas taką księgą, której czytają dzieci, niezależnie od tych wszystkich zmian społeczno-ekonomicznych i w ogóle mentalności kulturowych, o których pewnie powiemy za chwileczkę. Mm-hmm. I mój mądry kolega na pewno tutaj dorzuci cegiełeczkę.
Doktor Tomasz, proszę bardzo, wywołany do odpowiedzi.
Postaram się troszeczkę skontrować to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Zgoda, ale to są deklaracje.
To jest na poziomie
deklaratywnym. Jeżeli przyjrzymy się chociażby na odsetek procent zawieranych małżeństw, jest około ich 140 tysięcy rocznie, tak? Ale w tym samym roku jest około 70 tysięcy rozwodów.
Tak, mówiliśmy o rozwodach.
Tak, najczęściej w tych pierwszych 2-4 latach. Więc widzimy, że dzisiaj ta kontrola społeczna...
Szybko bardzo,
tak,
prawda?
Też przyzwolenie społeczne, niższa kontrola społeczna powodują, że chętniej, nie, że chętniej, tylko że łatwiej to nam przychodzi powiedzieć, słuchaj... niezgodność charakterów.
To jest statystycznie,
to zapisujemy tak w statystykach, a powód może być zupełnie inny. Tak najłatwiej po prostu pójść do sądu i obie strony, jak się zgodzą, powiedzą, że niezgodność charakterów, to mówiąc kolokwialnie, jak to mówi dzisiaj młodzież, nie drąży się tematu.
Tak? Tak dzisiaj mówi młodzież?
Tak, tak. Dlatego uważam, że...
A my drążymy temat.
Tak, dlatego uważam, że jednak jest osłabienie pewnych wartości i z jednej strony mówimy o tym, że faktycznie deklarujemy rodzina, ale zobaczmy, ile powstaje takich wspólnot zastępczych, ile młodych ludzi wstępuje do różnego rodzaju nieformalnych organizacji czy gangów. No gdyby w rodzinie się dobrze działo, to nie szukalibyśmy tych wspólnot zastępczych wśród rówieśników.
Sekt różnych, tak.
Różnego rodzaju sekt, tak, gdzie to otoczenie, to nowe środowisko mówi, słuchaj, my się tobą zaopiekujemy, my damy tobie to, my cię ochronimy, my damy tobie to, co nie daje ci rodzina, u nas będziesz ważny.
No właśnie, to jest ważny temat, że dzieci też, jak powiedziała pani doktor, deklarują to, że chcą być w rodzinie i że rodzina dla nich jest najważniejsza, a bardzo często po prostu z tego domu, nie mówię, uciekają w ogóle, tylko codziennie uciekają do swoich przyjaciół, znajomych. To jest normalne, bo każdy tworzy swój własny mały świat, ale bardzo jest trudno znaleźć kontakt rodzicom z dziećmi współcześnie, bo nie ma jakiegoś takiego porozumienia, już nie mówiąc o tym, że ciągle się przecież mówi, że rodzice nie mają czasu dla tych dzieci. To jakie te tradycje mają te dzieci wynieść z domu? Wyniosą tradycję, nie mam czasu.
Czy ja bym tutaj chciała się odnieść do tego, co pan Tomasz powiedział, bo jak najbardziej ja się z tym zgadzam, że to jest no, takie deklaratywne, że ta rodzina jest wartością, zwłaszcza wśród młodzieży, bo jednak to jest taki czas, gdzie ta rodzina trochę schodzi na drugi tor i jest okres fascynacji grupą rówieśniczą. Te zachowania opozycyjno-buntownicze i tutaj raczej rodzina pełni funkcję takiej bezpiecznej przystani. Jak już jest naprawdę źle i masakra i tragedia, to wtedy...
Do mamusi i tatusia.
Nawet nie do tej przestrzeni. Nawet nie tyle, że potrzebuję od nich wsparcia, tylko tam jest bezpiecznie, tam po prostu mam spokój. Tak przynajmniej powinno być. Natomiast jeśli chodzi o to uciekanie, o to szukanie substytutów, takich grup wsparcia, takich obszarów wsparcia, to faktycznie ja mam takie doświadczenia gabinetowe, że klienci jakby deklarują, że tak, że rodzina jest dla mnie ważna, tam mam wsparcie. Natomiast jak podrążymy i tak popytamy, to jednak się okazuje, jest takie wow, ale tak naprawdę to ja mogę liczyć na innych wokół mnie, nie do końca na rodzinę. Więc no ja mam takie poczucie, że jednak ta rodzina, ta wartość rodziny gdzieś maleje.
Maleje. Mhm. Pani Anastazjo, jak z pani perspektywy to wygląda?
No też tak obserwuję, że rzeczywiście rodzina jakby się klasyfikuje na drugim miejscu. Najpierw jest pogoń za wszystkim, co potrzebujemy. Przede wszystkim pieniądz dominuje. A myślę, że rodzina powinna być najważniejsza. A w rodzinie, poza tym wszystkim, co tu usłyszeliśmy, uważam, że jest brak tolerancji. Że
ale międzypokoleniowej czy międzymałżeńkowej?
Międzymałżeńskiej, ale również i międzypokoleniowej również. Wystarczy przypomnieć sobie wcześniejsze lata, jako że jestem tu wśród was, państwa najstarszą, więc niedopuszczalnym wręcz było, obserwując moich rodziców, różnie się między nimi układało, ale nie było nawet mowy takiej o jakimś rozstaniu się. To rodziny to były tak zakorzenione, że o rozwodach się nie słyszało. Natomiast teraz ta tolerancja, raczej brak tolerancji, to jest właśnie to, że nie odpowiadasz mi. Nie ma sposobu takiego, żeby rozmawiać, żeby łączyć, tylko się dzieli, rozchodzi się.
Czyli jeżeli jest problem, to najłatwiej powiedzieć, że
tak, nie pasujemy charakterami i to jest właśnie to.
Ja mam też takie poczucie, że bardziej świadomie po prostu wchodzimy w związki. Jednak te wymagania w stosunku do drugiej osoby, zwłaszcza u kobiet, wzrosły.
Ale świadomie wchodzimy i po 2 latach już niezgodność charakterów, to jak to jest? To jest sprzeczne trochę. No to czy się za krótko znamy przed byciem razem, bo my to mówimy o małżeństwie, a my dzisiaj mówimy o rodzinie, prawda? Więc za chwilę potem przejdziemy do tych różnych modeli rodziny. To dzisiaj niekoniecznie znaczy mąż i żona, prawda? Bo są związki partnerskie i też to jest rodzina, wspaniałe rodziny są i gdzie są rodziny patchworkowate i różne inne, o tym powiemy za chwilkę, ale najpierw właśnie to.
Dobra, z tą świadomością.
Świadomi siebie. Świadomi wchodzimy w ten związek, czy nie?
Miałam takie, chodziło mi o to, że świadomi siebie.
Siebie, swoich wymagań.
Dokładnie. Aha. Ale te schematy, które wynieśliśmy, jednak są. I wchodzimy w związek, jakby opierając się na tych schematach, które znamy z domu rodzinnego, nie do końca konfrontując to z takimi potrzebami, które mamy. Bo na przykład, nie wiem, kobieta albo mężczyzna chcą podróżować, czego kiedyś nie było. I mają obraz domu rodziców, którzy są cały czas razem, jednocześnie mając potrzebę podróżowania, gdzieś takiej niezależności. Wchodzi w związek w oparciu o swoje schematy i potem się okazuje, że jednak coś zgrzyta. No i stąd...
No zgrzyta dlatego, że oboje chcą się realizować i oboje mają prawo do tego, żeby się realizować. Dokładnie. A ktoś musi się jednak zająć pewnymi funkcjami w tym domu, jak zabezpieczeniem podstawowych
potrzeb.
Tak. Mhm. Znaczy ja pełna zgoda z tym, że wydaje mi się też, że problemem jest tutaj tak zwany habitus, który opisał doskonale francuski badacz Pierre Bourdieu, który mówi, to jest taka społecznie ustanowiona natura, której nie widać w nas, ale która wychodzi w sytuacji, kiedy dłużej z kimś przebywamy. Tak, na powierzchownie wydaje nam się, że jest super, że jest fajnie, tak, ale kiedy już z kimś mieszkamy, to nagle dochodzi do konfliktów na bardzo takich prozaicznych z bardzo prozaicznych powodów, tak, bo kroisz pomidora z obu stron, tak, bo wyciskasz pastę do zębów od środka, a nie od końca, bo zostawiasz chleb nieprzykryty ścierką na przykład jakąś do naczyń i tak dalej, i tak dalej. To jest ta społecznie ustanowiona natura, nieuświadomione nasze zachowanie, które wynosimy z domu, powielamy je na zasadzie tej automatycznego przyswajania zachowań rodziców i nie jesteśmy świadomi, że będzie nam w przyszłości taka pierdoła, przepraszam, przeszkadzała w życiu.
To tak. Jest czepialstwo się.
Tak. I potem rośnie taka nerwica natręt, tak? Ale nie powiemy, co nas tak naprawdę denerwowało. Po 10 latach spotykamy się w sądzie i mówimy, bo rosół był zasłony, tak? A żona mówi, ale ja zawsze myślałem, że ty lubisz słony rosół. No nie potrafimy ze sobą też...
No właśnie, to jest ta tolerancja, z której pani Anastazja powiedziała, prawda?
Młodzi ludzie doskonale o tym wiedzą, że tak się dzieje, dlatego odkładają decyzję o tym, żeby się pobrać, żeby zawiązać rodzinę na później. Zobaczmy, że dzisiaj... Że przenosi się współcześnie na okres między 25 a 29 rokiem życia, tak jak kiedyś ta większość zdecydowana zawieranych małżeństw, to było w okolicach 20 roku życia. Mhm.
Pani Anastazja, jak pani wychodziła za mąż, jeśli mogę o to zapytać, to była pani na 300% pewna, że to jest ten jeden jedyny, czy nie?
Nie.
No bo właśnie, jak my mamy się dopasować? No możemy, że tak powiem, kiedyś się mówiło, chodzimy ze sobą,
to
tak?
To było jakieś oczarowanie.
Ale no właśnie.
I tak zwykle bywa.
A jakie oczarowanie, to już w ogóle się nic nie widzi.
Nic się nie widzi. Żadnych błędów, żadnych, nawet jeżeli ktoś podpowiada, jeżeli ktoś przestrzega,
to nie się, widzisz, zobacz, ja to widzę, tak?
To w ogóle się jest
złym.
Tak. Także tak to wygląda. A propos związków, które się formalizują lub też nie, bywa też i tak, że pary chodzą ze sobą nawet do 10 lat i jest wszystko sielankowo. Pobierają się i jak się okazuje, po 2-3 latach się rozchodzą. Bo też tak bywa. I takie środowiska...
To niektórzy mówią, że to jest tak zwana przenoszona... Przechodzony związek.
Tak.
Ja myślę, że to jest kwestia właśnie tego, o czym tutaj pani psycholog nasza powiedziała, takiej dojrzałości do małżeństwa. Zauważmy, że
do związku w ogóle, tak?
Do związku, bo to się też zmienia na przestrzeni wieków. Kiedyś rzeczywiście małżeństwo to był związek zawierany na całe życie. Teraz bardziej to przypomina umowę, że owszem, okej, spróbujemy. A propos tego, o czym pani powiedziała, no to już badacze udowodnili, że w zasadzie to jest taki magiczny czas 7 lat związku tak zwanego nieformalnego, po którym już mija ta pierwsza fascynacja. Jeżeli my wejdziemy wtedy w związek małżeński, no to on jakby ma mniejsze szanse na to, żeby rzeczywiście się utrzymać. Z drugiej strony to ciekawe, o czym pani mówiła, bo pamiętam na Facebooku czasem krąży taki obrazek podpisany, jest tam para z takich starszych ludzi i jest pytanie, jak państwo to zrobiliście, że przeżyliście razem 50 lat. No i tam taki podpis jest, bo za naszych czasów, jeżeli coś się psuło, to się naprawiało, a nie wyrzucało się do kosza. I to jest też właśnie taka kwestia dojrzałości do bycia w relacji, to o czym tutaj pan doktor powiedział, takiego radzenia sobie ze swoimi przeworami na co dzień, czego dzisiaj młodzi ludzie nie są do tego przygotowani. Dzisiaj na przykład furorę, tak jak zainteresowanie duże wzbudza, jak pracujemy w fundacji, realizując zadania z tak zwanej szkoły dla rodziców i wychowawców. To jest tak, że mało osób jest przygotowanych dzisiaj do roli, mimo że mamy tak naprawdę edukację wydawałoby się, rozwiniętą bardzo, tak, że mamy różne teorie i różne możliwości. A jednak jest taki, robimy trochę krok w tył, jeżeli chodzi o budowanie relacji. Mhm.
Ale gotowego, idealnego modelu na świecie rodziny nie ma. Jeżeli spojrzymy na przykład na Indie i widzimy te związki kastowe, gdzie to rodzice dobierają partnerów, a potem w statystykach wychodzi, że 95% tych związków trwa dalej. Tak? Czyli jest tylko 5% ewentualnych rozwodów. No ale musimy wiedzieć, jakie są koszty takiego rozwodu w Indiach, więc im się to po prostu
nie kalkuluje.
No ale to jest kwestia kultury, więc u nas, jeżeli widzimy w naszej szerokości geograficznej, w naszej kulturze, że bardzo szybko opuszczamy dom rodzinny, w nie wszystkich przypadkach oczywiście, tak? Wiele osób siedzi znacznie dłużej w tym, gniazduje, tak? Ale mamy większe możliwości, większą mobilność i szybciej próbujemy samodzielności. Dla przykładu podam tutaj taką historię, którą słyszałem ostatnio na Bornholmie, kiedy rozmawiałem z koleżanką, która tam uczy w szkole i mówi, jaka jest różnica między rodziną polską, mówi, jak pamięta, a rodziną duńską, co ją tutaj zaskoczyło. Mówi, tutaj młodzi ludzie 20-19 lat biorą bardzo na nisko oprocentowany kredyt i się wyprowadzają. Tak? Nie ma świąt, nie ma żadnych tradycji takich, które by tą rodzinę spajały. W związku z tym, mówi, kiedy rodzice już sami nie mogą sobie poradzić, to nie ma zwyczaju pomagania tym rodzicom, tylko świetnie zorganizowane są domy opieki. I oni są gotowi na to, że ich spotka w przyszłości to samo. Jeżeli się sąsiedzi nie zajmują rodzicami, to sami tego nie robią. A w Polsce jednak wciąż jest taka tradycja, taka wspólnotowa, gdzie te faktycznie obrzędy, tradycje związane również z Kościołem powodują, że spotykamy się częściej, te więzi są mocniejsze. Mimo że mamy taki sam dostęp do tych globalnych środków mobilności.
No, to bym dyskutowała, czy mamy taki sam dostęp, w sensie na przykład starszych osób. No,
ale w tym sensie, że możemy studiować na całym świecie i pracować w każdym miejscu, to te więzi jednak są wciąż bardzo mocne.
Dobrze, w 9:30 lekka przerwa, kilka nutek teraz, dobrze? I wrócimy do tematu. Powiemy o różnych modelach właśnie rodziny, o czym już troszkę zaczęliśmy mówić i czy to życie rodzinne to jest naprawdę takie gniazdo, taka ostoja, jest tak miło, czy niestety czasami to jest przekleństwo, drodzy państwo.
N'importe qui, et c'est puis toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. tiens rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagnée, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia dzisiaj goszczę panią Anastazję Kowalską. Witamy po przerwie. Panią doktor Elżbietę Okońską. Witam serdecznie. Panią Darię Królikowską.
Dzień dobry.
Pana doktora Tomasza Marcysiaka.
Ukłony.
A rozmawiamy dziś o rodzinie, po wstępnych dywagacjach o tym, co wynosimy z domu, jak to rzutuje na to, co budujemy później. Przychodzi czas na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, no tak tu bardzo prowokacyjnie powiedziałam ostoja czy przekleństwo i pani Elżbieta się zdenerwowała na mnie i mówi, ależ aż takie słowo. Niestety takie słowa padają, że dom rodzinny to trzeba stamtąd uciekać, bo to jest w ogóle koszmar i nie będę jeździć na żadne święta ani na nic, bo tylko się pokłócę albo z kimś jeszcze gorzej tam niż pokłócę się coś zdarzy i to lepiej nie. To lepiej tak jak w Danii, 19 lat, plecak na plecy, mieszkanko i żadnych świąt. Nic, no właśnie. Czy ta nasza rodzina, czy my potrafimy, bo my się bardzo często spotykamy w takiej dużej rodzinie, tak? Na Wigilię, no i nie może jeszcze z raz w roku na wszystkich świętych jakieś, albo jakieś na uroczystości bardzo takie duże. A tak, to ta duża rodzina w tym powiększonym składzie, nie tylko mama, tata i dzieci, no i spotyka się rzadko, prawda? I czy my mamy wtedy do siebie to zaufanie, o którym była mowa w tych badaniach i tak dalej? Powiedzcie mi.
To znaczy, ja myślę tak, że tak jak tutaj o tym już mówiliśmy, być może jest rzeczywiście tak, że ta rodzina jest bardziej w sferze deklaratywności. Niemniej jednak ja cały czas jestem zwolenniczką jednak tego nurtu optymizmu trochę pedagogicznego,
no, oczywiście.
Że jednak rzeczywiście wszystko zależy od nas, od tego, w jaki sposób my te relacje w rodzinie budujemy. Bo jak na przykład powiedział taki mój ulubiony fraszkopisarz Stanisław Jerzylec, koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem. Nie jesteśmy w stanie, tak jak tutaj mówił pan doktor, modelowo stworzyć jakiejś idealnej rodziny. Tak naprawdę to jest taka uczciwa praca dzień po dniu, ale rzeczywiście z takim nastawieniem na to, że ja rzeczywiście chcę budować coś w tej rodzinie i chcę z tej rodziny no, czerpać. Tak?
Czyli naprawiamy, a nie wyrzucamy.
Dokładnie, naprawiamy, a nie wyrzucamy i cały czas no, jakby mamy świadomość też tego, bo tutaj poruszył pan doktor kwestię habitusu, to też nie możemy przeceniać tutaj wpływu w ogóle kultury, na przykład kultury popularnej na te wzorce życia rodzinnego.
No właśnie,
gdybyśmy przesiedli habitus, nie wiem, takiego 40-latka w mediach, tak? Kiedyś to był 40-latek, ten nasz inżynier Karwowski, jego rodzina z takimi, a nie innymi przywarami. Potem mamy nieco później taki popularny serial 39,5, gdzie zupełnie inaczej te relacje wyglądają. Teraz mamy popularność serialu Rodzinka.pl i ludzie też czerpią wzorce z takich właśnie tego typu seriali, tego typu właśnie zapożyczeń i tego, co nam funduje kultura popularna. Dlatego uważam, że cały czas wysiłek nas, no, pedagogów, myślę, psychologów, to jest właśnie kwestia budowania, cały czas budowania relacji z taką świadomością, że jednak każdy z nas potrzebuje tego bezpieczeństwa. Jeżeli nie znajdziemy, i tu się zgadzam z panem doktorem, jeżeli nie znajdziemy tego w rodzinie, wśród bliskich, no to zaczniemy szukać tego gdzie indziej, bo jest w nas naturalna potrzeba, żeby czuć się bezpiecznie, żeby być docenionym, być zaakceptowanym, być kochanym po prostu.
Tak, i być sobą, jak tu ostatnio rozmawialiśmy o tym, a to na pewno powinno się dziać w domu.
Poczucie własnej wartości, tak. To jest właśnie, kształtuje się w rodzinie.
Wydaje mi się też, że wpadamy tutaj w pewien rodzaj pułapki nowoczesności i wiedzy, ponieważ 20 kilka lat temu na moich studiach, pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska prowadzącego te zajęcia, ale utkwiło mi w pamięci to, co powiedział. Mówi, pierwsze dziecko wychowywaliśmy z żoną z książek. Drugie dziecko już trochę z doświadczenia i z książek. Trzecie dziecko wyłącznie z doświadczenia. Czwarte zaczęliśmy słuchać rodziców. Myślę, że przy siódmym dojdziemy do wprawy. I wtedy się bardzo mocno nam to podobało i braliśmy to jako taki żart, tak? Ale dzisiaj ja mam sam 4 córki i jeszcze nie doszedłem do wprawy, co nie oznacza, że...
Ale pan doktor właśnie tym tropem, książka...
Właśnie wydawało... Nie, dziękuję. Okazuje się, że ta pułapka, o której chciałem powiedzieć, to jest wejście w te podręczniki, w modę na poszukiwanie poradników idealnego rozwiązania. Tak. Dzisiaj mamy taki problem, pewnie więcej na ten temat powie psycholog, taki problem, jak to moja żona nazywa, misiocentrum, tak? Takie zamknięcie dziecka w centrum, gdzie dziecko jest najważniejsze. Ta teoria bliskości, gdzie przez cały czas trzeba z dzieckiem być, trzeba go karmić jak najdłużej mieć przy piersi, spać w nim w pokoju, usypiać i zapełnić mu cały dzień. Tak, żeby nie miało minuty wolnego czasu, tak, tu pójść na konie, tutaj na balet, tu na karate, do gra na skrzypcach, tak, wszystko.
Dziecko przychodzi, pada.
Wokół tego dziecka. Ona nie ma nawet czasu być zmęczone, tak, bo ma już wszystko ma zaplanowane. Jest jedno i to dotyczy zarówno często tych rodziców, którzy mają jedyne dziecko, tak, mają na to czas, ale też tych, którzy długo, znaczy mają już dzieci, ale długo była przerwa i nagle pojawiło się, no tak można powiedzieć, ostatnie już dziecko i znowu tworzą takie centrum wokół tego dziecka. No i to jest ta pułapka, to jest za dużo, tak? Nie ma tej swobody, nie ma tego podwórka, w którym dziecko uczyłoby się relacji społecznych.
Trzepaka,
tak, gdzie pobiegało w kałuży i porzucało się gliną na patyku.
To teraz ja bym chciała jeszcze...
Bardzo proszę, wywołana zresztą.
Odnośnie tej bliskości, nie wiem, czy tutaj pan doktor miał na myśli rodzicielstwo bliskości, bo jeśli tak, to absolutnie to nie jest to, że to misiocentrum. Rodzicielstwo bliskości zakłada uważność na potrzeby dziecka i uważność na swoje, czyli ja jestem w stanie jako rodzic dziecko odstawić od siebie jakby poza tą strefę komfortu je wynieść, żeby zadbać o swoje potrzeby.
Tylko pytanie jest, kto ma większe potrzeby, bo ja bardzo często to obserwuję, że to bycie i ten misiocentryzm wielokrotnie wynika z potrzeby rodziców bardziej niż z tych dzieci. Te dzieci się chcą wyrwać spod tego klosza i z tych wszystkich zaplanowanych rzeczy.
Dokładnie, bo mamy w głowie...
Mamusia płacze, że tam poszedł gdzieś, już nie ma go i ile coś się
i
stało.
I to jest ta pułapka wiedzy, tego ja już tyle wiem, taki jestem oczytany, więc teraz moje dziecko będę tu no niemalże tresował i
chciałam to powiedzieć, ale się bałam.
I będzie po prostu idealny, tak w mojej głowie, tak jak ja oczekuję, tak? A nie podążają za jego potrzebami. I to, co
w
moim poczuciu
problem.
Jest ogromną stratą, to już mam wrażenie, wielokrotnie tutaj powtarzam, że to, że dzieci są pozbawione swojej przestrzeni, wolnej od rodziców, gdzie
zgadzają.
Nie ma tego podwórka, gdzie... I tak jak kiedyś się mówi, że te metody wychowawcze były takie bardzo dyrektywne i były takie krzywdzące, i z tym się zgadzam. Okej. Okay. Natomiast była przeciwwaga do tego, było to podwórko, gdzie ten młody człowiek po prostu leciał i sam sobie budował poczucie kompetencji w oparciu o to, jak on funkcjonuje w grupie, jak był jakiś dym pomiędzy rówieśnikami, to oni sami to sobie rozwiązywali.
Nieprawda,
nie było
ja wołałem brata starszego.
O, dobra, ale rówieśnika. Nie?
A jak ekipie. Ktoś jest jedynakiem, to co ma
to
zrobić?
To pożyczał mojego brata.
To pożyczał. O, super. Ale to było w grupie rówieśniczej. Rodziców tam nie było. A teraz ja mam wrażenie, że po prostu tych rodziców jest pełno i faktycznie kontrolują każdą minutę i ten młody człowiek jak wraca do domu, to on po prostu pada i trochę jak w takie chomiki, wiecie, w tych kółkach.
Tak, takie kółeczko. Tak. To, jak się nazywa to doświadczenie właśnie z tym chomikiem, laty myszką latającą?
Próbowałam sobie przypomnieć, ale
ciągle to przychodzi mi do głowy i zawsze zapomnę tego sprawdzić. Ale
wydaje mi się też, że idealnym, nie wiem czy to jest idealny model, ale zaufajmy trenerom sportowym. Dlatego, że widzę, po sobie sam prowadzę klub sportowy, że udaje mi się wychowywać nie tylko dzieci, ale także rodziców, którzy próbują ingerować w mój trening, w zasady prowadzenia moich zajęć, w ustawianie dzieci. I niestety na sali gimnastycznej, na murawie nie ma demokracji. Demokracja to ja. Ma być tak, jak
chcę. Czyli dyktatura.
Chcę, dokładnie. To od tego zależy dyscyplina, ale tego też zależy, jeżeli oczekujemy tego, wynik sportowy. A nie ingerencja rodzica w każdy element mojego treningu. Dziecko wraca zapłakane, tak, bo trener mu zwrócił uwagę. No, trener jest od tego, żeby zwracać uwagę i żeby korygować wszelkie błędy. Sport jest idealnym i chyba nikt lepszego nie wymyślił w tej chwili sposobu na wychowanie dzieci, dlatego zachęcam, żeby pozwolić trenerom po prostu pracować, nie ingerując w to, co robią.
No chyba, że się posuwają do jakichś, nie wiem, histerycznych zachowań. No nie.
Ale tutaj się zgadzam,
ale to się czasami zdarza. Oczywiście nie myślę o panu doktorze.
Nawet jeśli jest tak, że ten trener jest taki bardziej ostry, wymagający, to a dziecko ma ukojenie w rodzinie i ma gotowość, ma takie przyzwolenie na te emocje, że okej, masz prawo nawet płakać, bo się czujesz potraktowany źle, bo czujesz, że się od ciebie dużo wymaga, ale tak jest w sporcie i to jest jakby element życia, że musisz
nauczyć się. Nauczyciel ci też ma prawo zwrócić uwagę w szkole.
Dokładnie. I teraz co?
No to jest zupełnie inna akcja jeszcze z nauczycielami.
Tylko dodam jeden przykład. Tak. Dwa razy na treningu był chłopiec i przestał, nie pojawiał się więcej. Zapytałem mojego instruktora, bo wiem, że ma kontakt z rodzicami, jaki był powód. On mówi, nie uwierzysz, tak? bo kazałeś mu przysiady robić, a on jeszcze przysiadów nie umie. No i rodzice zabrali, no bo przecież na treningu karate dziecko przysiady to dopiero po 2 latach, tak?
Ale to jeszcze jest tak zwany model bezstresowego wychowania, moi drodzy, bo kiedyś, jak ja pamiętam, to mama się pytała, bo zawsze było tak, ten nauczyciel to tam, co on tam wie, tam dzisiaj znowu nas tam dwóje postawił, coś zrobił, tak? Zawsze się mogło narzekać, tak? A moja mama i wielu rodziców wtedy mówiło, no zaraz, ale dziecko, a dlaczego? A nauczyłaś się, a coś tam, nie było tak. A dzisiaj to pan, tak jak mówimy, bardzo często tak jest, to rozmawiam z nauczycielami, rodzice przychodzą i od razu mają wielką pretensję do tych nauczycieli. Myśmy też mieli takie pretensje, ale zanim w ogóle doszło do jakiegokolwiek zastanowienia się nad tym na wywiadówce, że rodzice w ogóle powiedzieli cokolwiek, to było już wydarzenie światowe, prawda? Tak, to się zawsze pytało o tych dzieci, no może coś was jest nie tak, albo nie dopełniliście obowiązków.
To jest właśnie ta nadkontrolność, o której pani tutaj powiedziała, bo tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego stwierdzenia, które tutaj pewnie doświadczył pan doktor na swojej skórze, że rodzice myślą, że ja wiem wszystko lepiej niż ty, co jest dla ciebie dobre. I to jest klucz. I
no bo jak tych książek tyle się naczytają, to przecież już mają przygotowanie. Pani Anastazjo, kiedyś się nie czytało książek przy wychowaniu dzieci i tworzeniu rodziny.
No na pewno nie, to było przynajmniej nie tyle. Z pokolenia na pokolenie.
No właśnie.
Słuchało się pilnie, obserwowało się. Natomiast, no książki owszem, ale na pewno nie tak jak teraz, że teraz wszystko pomaga internet, książki, telewizja, więc na pewno jest o niebo lepiej, prościej dla rodziców. No niemniej jednak to były czasy, kiedy człowiek był zdany sam na siebie, bo jak wyszło się z domu i założyło się swoją rodzinę i nie miało się ani teściowej czy mamy przy sobie, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Tu się podpytać z własnych obserwacji i dawało się radę.
Dawało się radę. A ten autorytet właśnie mamy, taty, to jest czasami taki pomocny bardzo, czy przygniatający czasem, że właśnie te, potem robimy takie rzeczy, nakrywamy chlebek i mordujemy tego naszego partnera z tymi swoimi
dotręstwami. No, w dużej mierze na pewno wiele z domu się wynosi, ale jak się potem samemu obserwuje życie, to niekoniecznie robi się to, co się widziało w domu. Niekoniecznie.
Czyli to nie jest tak, że wszystko przenosimy. Widzimy krytycznie trochę.
Oczywiście,
tak?
Oczywiście.
A teraz właśnie, mieszkanie w jednym domu różnych pokoleń to już jest bardzo rzadka sprawa. I jak tu sobie rozmawialiśmy z panią Nacią przed wejściem, to mówiła, że to jest dobre i złe, prawda?
Tak, na pewno jest dobre, dlatego że ten kontakt się ma taki bardzo bliski. Przynajmniej ja taki mam bardzo bliski. Ale tak jak nie zawaham się powiedzieć, dziś na antenie, że jest super, ale czasami pewne rzeczy nie chciałoby się widzieć czy słyszeć, a jestem na to zdana.
Za cienkie ściany mają.
Za cienkie ściany.
No tak, bo to człowiek coś usłyszy i potem, nie wiem, walczy ze sobą, czy tam nie wejść i czegoś nie powiedzieć, nie wtrącić swojego zdania.
To
nie?
Tak nie jest. Na tak pewno nie ma takich możliwości, żeby aż tak interweniować, ale tak jak wcześniej wspomniałam, 3 domy dalej już by było bardziej komfortowo, jak jest.
Proszę bardzo, jakie nowoczesne podejście.
Tak.
Tego też uczy życie i obserwacja.
Obserwacja, kontakty z ludźmi, jako że pani redaktor to wie, że jestem tu i ówdzie, staram się.
Tak, i to właśnie ten projekt, o którym tu mówimy, tej integracji międzypokoleniowej, też również jest taką niesamowitą lekcją też
bardzo,
życia.
Bardzo, tym bardziej, że ten projekt to jest taki bardzo rozszerzony i pod kątem, że napisaliśmy książkę, że ćwiczenia gimnastyczne są cykliczne, że tutaj byliśmy zaproszeni na audycję. Także no naprawdę, naprawdę warto było wejść w ten. A tak się bardzo niewinnie zaczęło, że wyczytałam w gazecie, że w MCK-u są ćwiczenia gimnastyczne. Postanowiłam pójść.
Czyli od sportu, proszę bardzo.
Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to zdanie dotyczące współzamieszkiwania. Moja mama kiedyś miała taki pomysł genialny, żeby sprzedać swoje mieszkanie i nasze mieszkanie mojej rodziny i kupić wspólnie dom. I od razu mówi, słuchaj, ale będziemy mieli osobne wejścia. Więc od razu mam mi odpowiedziała, no ale mamy już osobne wejścia, tak? Twoje jest na Żmudzkiej, moje jest na Pięknej.
I niech tak zostanie.
I niech tak zostanie. Właśnie to są te trzy domy obok. Ja się cieszę, że mam rodziców mieszkających w tym samym mieście, bo faktycznie ta instytucja babci i dziadka jest fantastyczna, tak? I nie wyobrażam sobie funkcjonowania inaczej, jak te weekendy, ale weekendy, tak? A nie non-stop.
Zdradziliśmy trochę kulisów rodzinnych.
Tak.
Ale myślę, że
nic złego nie zrobiliśmy.
Nie, na pewno nie, bo jestem świadoma tego, że wiem, co mówię i tak faktycznie jest.
I to nie jest tak, że nie chcemy być blisko, tylko że czasami ten dystansik rzeczywiście
jest mile
widziany, prawda? Bo to jest to, o czym mówimy tu cały czas, czyli miejsce dla siebie. Przy tym temacie rodzinnym wyszło nam zupełnie jasno, bez większych badań, że zarówno dziecko potrzebuje tej przestrzeni, jak i dorosły tym bardziej, bo ma coraz większą tą przestrzeń życiową. Ale jak my tak będziemy w takim drylu od początku, wszystko mieć zaplanowane, gonić to dziecko na wszystkie możliwe jest teraz, w czym wybierać zajęcia, no to już porozmawiać z nim nie zdążymy na pewno i ono już po prostu sił w ogóle nie będzie miało, żeby spojrzeć i sobie pomyśli w pewnym momencie, co oni mi tu gotują, przecież ja tu oszaleję w tym
domu. Tak, tylko że przy tym wszystkim musimy pamiętać, że to jest tak, że oczywiście każdy z nas potrzebuje przestrzeni dla siebie, ale tak przechodząc już do tych modeli rodziny,
no właśnie,
które
już minuta została na to.
Gdzieś tam się zmieniają, to tutaj właśnie też rozmawialiśmy, że jest też taki model, który zaczyna powoli się w Polsce przyjmować, że traktujemy na przykład siebie jako partnerów życiowych, ale wcale nie musimy ze sobą mieszkać i się spotykamy i to już jest takie totalne szukanie swojej własnej przestrzeni. I teraz pytanie, czy to czy to jest,
czy
rodzina,
to jest rodzina,
czy to jest taki związek alternatywny, jakaś forma życia rodzinnego, ale jednak jest taka potrzeba w ludziach, więc być może to wynika właśnie z niedostatku spełniania odpowiednich tych ról rodzicielskich, dawania przestrzeni. O których
może
mówiliśmy,
jest
że jednak
duża potrzeba bycia,
jest potrzeba indywidualizmu,
jednak
takiego rzeczywiście, no to, ucieczki od tych przyzwyczajeń.
To był model związku przecież Wisławy Szymborskiej, jej partnera, mhm, prawda, też bardzo znanego pisarza, którzy się spotykali, byli parą i tak dalej, ale mieszkali osobno i pracowali osobno. Mhm. Wisława Szymborska mówiła, że sobie nie wyobraża, jakby stukała w maszynę i tu w drugim pokoju też by jej ktoś stukał w maszynę, mhm, albo coś tak na dzisiaj już w komputer. Także to no, może coś w tym jest.
Znaczy ja mam też takie poczucie odnośnie tych własnych przestrzeni, tak kończąc.
Poproszę.
Ja mam takie doświadczenia, że jeśli członek rodziny ma już taką gotowość dbania o swoją przestrzeń i mówi, nie, to jest moje, ja nie mam ochoty na coś tam, to niestety reszta rodziny interpretuje to jako odrzucenie. To ty nie chcesz być z nami, bo wolisz zadbać o siebie, to coś jest z nami nie tak. I to jest często też zamiast, okej, to zadbaj o siebie, rozumiemy, że potrzebujesz. Nie widzą tego w ten sposób, tylko to tu my, coś jest z nami nie tak, to ty nas odrzucasz, nie chcesz być z nami. No i potem...
To bardzo często, tak, to bardzo się często zdarza w rodzinach wielodzietnych, kiedy te mniejsze dzieci potrzebują więcej opieki, a te starsze dorastają i mają poczucie, że ta mama już ich nie kocha, że już się nimi nie interesuje, bo interesuje się bardzo tym małym dzieckiem, a jeżeli jeszcze, nie daj Boże, jest coś z nim źle, jest chore czy coś, no to po prostu ta uwaga się skupia absolutnie na tym dziecku i te starsze dzieci mają takie poczucie, no, niepotrzebności.
A
reasumując,
po prostu potrzeba edukacji rodziców dzisiaj.
Tak, to ja może na swoim przykładzie tylko opowiem, jakie błędy możemy popełniać. Podnośmy głowę z laptopa, jak dziecko coś do nas mówi.
Oj tak.
Lub pielęgnujmy rodzinę. Wszyscy. Od nas wszystkich zależy.
Naprawiajmy, a nie
dokładnie. Bo pewne chwile po prostu wrzucamy. Już nie wrócą. Czasu nie cofniemy.
Takie.
Bardzo Państwu dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Anastazja Kowalska, dziękuję bardzo. Pani doktor Elżbieta Okońska, dziękuję bardzo. Daria Kulikowska, dziękuję.
Dzięki
i pan
śliczne.
Doktor Tomasz Marcysiak. Bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję, miłego dnia.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i miłego dnia życzymy. Do usłyszenia, Ewa Domska.